wieczór, słuchacze cyklu Rozmowy o Biblii. To jest listopad, ciemno za oknem, wspaniała pogoda i wspaniała pora, żeby porozmawiać z Mariuszem Nachtmanem.
Dzień dobry.
Pastorem zboru Bethesda w Kędzierzynie-Koźlu o modlitwach strategicznych. Powiem szczerze, niewysłuchane modlitwy to ja mam. Wysłuchane modlitwy to ja mam. Ciche modlitwy, głośne modlitwy, no ale strategiczne. Miałem kolegę, on był handlowcem od klientów strategicznych. O co tu chodzi?
No, tak samo sama nazwa wskazuje, są modlitwy, które są bardzo ważne. Tak, strategiczne oznacza, że są powiązane z pewnego rodzaju planem, wyzwaniami.
Strategiczne prośby modlitewne zboru na rok 2015-16.
No właśnie, czyli one pokazują nam, co byśmy w tym roku chcieli osiągnąć, co jest ważne. Jeśli ten plan strategiczny zostanie zrealizowany, no to zbór pójdzie troszkę dalej, w jakąś inną stronę kierunku, tak?
Sam to wymyśliłeś?
Nie, wymyśliliśmy to wspólnie razem po modlitwach, postach z grupą liderską.
Znam zbory, gdzie nie ma strategii. Ty masz strategię?
Tak, mamy strategię.
Długofalowa?
Długofalową.
Jakieś, jak to, różnego rodzaju wskaźniki badacie, nie wiem, prognozy, forecasty, jak w korporacji? O co tu chodzi?
No, przede wszystkim staramy się modlić, wyczekiwać na poruszenie Boże, żeby też rozpoznać Bożą wolę i to, co On chce wśród nas czynić. Rozmawiamy ze zborownikami, z członkami zboru, tak, z sympatykami. Rozmawiamy z ludźmi, którzy są gdzieś poruszają się w naszych okolicach, czyli na przykład na ewangelizacjach, czy na jakichś spotkaniach, które organizujemy. I z tego wyciągamy wnioski, tak? Robimy różne akcje i sprawdzamy, czy coś działa, czy coś nie działa, czy coś przynosi owoc, czy nie przynosi owoc. No i z tego rodzą się różnego rodzaju plany, z tego rodzają się jakieś koncepcje, jakaś strategia, tak? Dzięki której chcemy rozwijać Królestwo Boże, a tym samym pracę Kościoła, aby jak najwięcej ludzi poznało Chrystusa. No, uważam, że musimy mieć plan. Skoro Bóg ma plan od początku świata, to tym bardziej Jego Kościół powinien ten plan rozpoznać i się w niego włączyć.
Jedynka. Utwierdzanie celów i wartości Kościoła, realizacja wizji Kościoła.
Tak, jest to punkt, który mówi
podstawowy.
O naszej wizji. W tym roku 2015 rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wizji zboru w oparciu o Kościół zbudowany na małych grupach.
Kościół komórkowy, tak, fachowo nazywając.
Tak, więc mamy też kilka celów, kilka takich wartości, które chcemy ludziom przekazać, nauczyć ich. Dlatego jedno z pierwszych naszych modlitw jest to, aby ta wizja i kultura zboru została utwierdzana.
Ty nie miałeś rozłamu w Kościele, kiedy wprowadzałeś nową wizję?
Nie, jak jestem pastorem, nigdy nie mieliśmy rozłamu w tym zborze.
Czyli to po prostu było, nie wiem, jakby to powiedzieć, nowy kierunek, który chciałeś nadać, żeby zdynamizować rozwój Kościoła, tak?
No, Kościół nie rozwijał się tak dynamicznie, jakbym chciał. Wiem, że nie do końca robiliśmy to, co Bóg zamierzył dla Kościoła. Byliśmy kółkiem wzajemnej adoracji, byliśmy małą grupą ludzi wierzących, którzy dobrze się czuli we własnym, że tak powiem, sosie. Fajne nabożeństwa były.
Ale nikt nowy tu nie przychodzi.
Ale tak, ale rozwój Kościoła był bardzo powolny. Jednostki tylko się zjawiały i zostawały u nas. Dlatego chcieliśmy zmienić plan pracy Kościoła i wejść bardziej w to, co Biblia mówi o Kościele i jego powinnościach, niż to, co nam się wydawało i było dla nas fajne i wygodne.
Jeżeli wejdziecie na serwer, to tam jest cała masa nagrań z Mariuszem, misja i cele zboru Bethesda, na przykład takie nagranie. Można posłuchać również Pachą, kiedyś w kwietniu nagrywałem, 30 kwietnia. Rozwój grup wzrostu, czyli nawracanie, powoływanie duchowych rodziców, liderów, dojrzałość ludzi w Bogu. To wydaje mi się bezpośrednio związane właśnie z wizją Kościoła komórkowego.
Tak, z wizją, a dotyczy już jakby praktycznego aspektu, ponieważ chcemy, aby grupy wzrostu się rozwijały, a w tym celu potrzebujemy nowych liderów, nowych opiekunów, tak, duchowych, my to nazywamy duchowymi rodzicami. Czyli takich ludzi, którzy są w stanie poprowadzić nowo wierzących w uczniostwie. Nie tylko powiedzieć im Ewangelię, ale też wychować ich w uczniostwie. Więc potrzebujemy duchowych rodziców, potrzebujemy wolontariuszy, chcemy zakładać w różnych dzielnicach miasta nowe grupy.
Ale
do tego wszystko są potrzebne.
Szukasz u siebie tych ludzi. Mówisz, chcesz, żeby oni się pojawili tu, ci liderzy.
Adam
Paleta to jest lider grupy domowej, znam.
Staram się wychowywać liderów, więc ja się spotykam co jakiś czas z potencjalnymi kandydatami na liderów, na duchowych rodziców, rozmawiamy, ale oprócz tego też pozyskujemy ludzi poprzez właśnie grupy wzrostu, tak? Zapraszamy swoich znajomych, nieznajomych, głosimy Ewangelię, oni stają się uczniami Chrystusa. No i kolejnym, kolejnym krokiem w uczniostwie jest bycie wolontariuszem, a później podejmowanie się jakichś funkcji takich duszpasterskich, odpowiedzialności za innych ludzi.
Punkt trzeci, nawracanie i zaangażowanie się mężczyzn w zborze. Dramat.
No dramat.
Ale dramat słyszałem, wiesz, na mieście mówią.
Tak, no dramat, wiesz.
Słuchaj, w zborze wrocławskim, którego byłem członkiem, 60 osób chodziło, mieliśmy 12 diakonów i 12 starszych swego czasu. Ilu mężczyzn u Ciebie służy w tej chwili?
No niewiele mężczyzn, dlatego właśnie mamy...
No dramat.
Tak, mamy tą modlitwę, jakby kobiety są bardziej aktywne. No zresztą no, Biblia pokazuje, że więcej kobiet chodziło za Jezusem niż mężczyzn, tak? One posługiwały i tak jest do dnia dzisiejszego. Myślę, że kobiety są bardziej otwarte na sprawy wiary, co nie zmienia faktu, że jednak pewne sprawy Boże należą do mężczyzn. Jeśli mężczyźni no, nie stają w miejscu Bożego powołania, no to też Kościół nie może się rozwijać. Dlatego trzecią naszą prośbą jest modlitwa o mężczyzn zaangażowanych, odważnych w Bogu, odważnych w swojej wierze, podejmujących no, kroki wiary dla Boga.
Mężczyzna to głowa w domu?
No,
tak powinno być biblijnie. Silne rodziny służące Bogu, punkt czwarty. Przepraszam, Michał Chydzik, ja tu byłem w lutym, mówił o tym, w jaki sposób szatan atakuje rodziny. Bo doskonale wie, że jeżeli uszkodzi rodzinę, uszkadza kobietę, mężczyznę, dzieci, które później to narkotyki, alkohol, zdrady.
Tak, i dlatego widzimy, no, nie tylko u nas w zborze, ale w ogóle tendencję taką
w świecie.
W kościołach, w świecie. Rozwody, rozpady małżeństw.
No ja mam też wgląd jakby w inne ugrupowania, tak? I widzę, u nich dzieje się bardzo źle. Szczególnie wśród młodych osób, takich, które brały śluby, kiedy ja kiedyś patrzyłem na to.
Oczywiście, to co dzisiaj słyszymy w mediach na temat no, różnych osób duchownych, tak? I to co się wyprawia gdzieś w różnych kościołach, no nie napawa optymizmem. I dlatego my chcemy chronić nasze rodziny, tak? Chcemy chronić nasze domy, chcemy, aby nasze rodziny były silne, mocne w Bogu, żeby role, które Bóg wyznaczył mężowi, żonie, dzieciom, były przestrzegane. No i staramy się ludzi o tym nauczać i też się o to modlimy, żeby nasze rodziny były silne, mocne w Jezusie Chrystusie.
Punkt piąty. Łamanie ducha ubóstwa i wyzwalania ducha hojności w kościele i społeczności lokalnej. Ja powiem szczerze, myśmy nagrywali na temat pieniędzy dość dużo, dlatego że Jezus mówił dość dużo na temat pieniędzy. I o tym duchu ubóstwa też mówiliśmy, tak?
Tak, mówiliśmy.
A to
kiedyś.
Cały czas jest, czy to już się zmieniło?
Wiesz co, no zmienia się klimat, ale też idziemy jakby dalej. Jako Kościół chcemy mieć wpływ na miasto w taki praktyczny sposób. Tak? Prowadzimy akcję humanitarną Życie, wydajemy dla 2400 ludzi żywność. Do tego są potrzebne materiały, pieniądze, zaangażowanie ludzi, ponieważ hojność to nie tylko pieniądze, tak? I ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy, ale są ludzie, którzy no, niczym się nie zajmują poza sobą samym. Tego chcemy uczyć ludzi, żeby poświęcić
czas.
Ale
też w kościele, też w kościele.
Tak, też w kościele,
też w kościele. Ja, moja rodzina, amen.
Tak, żebyśmy się mogli zaangażować też w coś, poświęcić czas na spotkanie z innymi ludźmi, na wykonanie jakiejś pracy. My mamy tak zwane czyny zborowe, tak, gdzie zachęcamy ludzi, żeby przychodzili pomagać przy budynku zborowym, wykonać coś, no właśnie z hojnego serca, z radością. Dlaczego? Dlatego, że Bóg hojnego dawcę błogosławi.
Punkt szósty. Remont budynku zborowego. Ja go obserwuję. Finanse, pracownicy, ubezpieczenie, odbiór, zagospodarowanie. Po co to napisane jest?
No, to jest napisane po to, żeby też uświadomić naszym zborownikom, członkom zboru,
że to kosztuje.
Że to kosztuje, ale po drugie i najważniejsze, my chcemy, żeby ten budynek służył ludziom. Tak? Ludzie wierzący nie potrzebują budynków, żeby być kościołem, ponieważ kościołem są ludzkie serca. Tak?
Kościół komórkowy, prawda?
Kościół
gromadzący
to ludzie.
Się gdziekolwiek,
tak.
Też to jest kościół.
Właśnie, dokładnie. Więc my chcemy tutaj w tym kościele, w tym miejscu, w tym budynku prowadzić różną działalność pożytku publicznego.
Dla miasta również.
Tak, przede wszystkim
ja pamiętam,
dla miasta.
Młodzi Kanadyjczycy byli, co jeszcze? Ognisko
no,
było.
Chcemy prowadzić świetlice socjoterapeutyczne, tak. Przedszkole terapeutyczne dla mieszkańców, no, różnego rodzaju konferencje, spotkania.
Duże plany.
Więc potrzebujemy mieć budynek, który będzie użyteczny, w którym
i
ludzie
ładny.
Nie będą się wstydzili przebywać, tak. Więc staramy się go no, jakoś w mądry sposób przygotować. No i stąd jest ten punkt, tak? Chcielibyśmy go oddać do użytku w następnym roku, czyli w 2016 roku, chcielibyśmy go oddać już do użytku publicznego, więc no, potrzebujemy kilka rzeczy pozamykać, a do tego są potrzebne finanse, pracownicy, ręce do pracy, tak?
I modlitwa.
I modlitwa, no bo wierzymy, że Bóg zaspokaja potrzeby. Przez ostatnie lata no, praktycznie nie mieliśmy pieniędzy żadnych, żeby tutaj robić, a przez 8 lat udało nam się ten budynek kupić, wyremontować. No i myślę, że nie muszę się wstydzić, że jest jakiś obciachowy, czy
nie jest.
Czy
ale
się
też
jakoś brzydko
muszę
wygląda.
Powiedzieć słuchaczom, że swego czasu przychodząc tutaj do Mariusza, umówiony byłem zazwyczaj wtorki po 18, jeszcze szarzało, a Mariusz brudny, oklejony taką masą tynkarską, schodził z roboty. Sam
no,
robisz.
No nie robię sam, są ludzie, którzy po godzinach pracy przychodzą, pomagają. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no, ja nie czuję się jakoś nie wiem, wyróżniony ze względu na służbę, którą pełnię w kościele. Jestem tak samo pracownikiem tego zboru i jeśli mam czas wolny, no to przykładam swoje ręce do fizycznej pracy.
Mhm. Numer konta dla ewentualnych osób jest na stronie, ale o tym się nie powinno może mówić zbyt dużo. Powiedz mi werset wiodący z Ezechiela, 37 rozdział, wersety 1 do 14. To są takie wersety o suchych kościach. Pamiętam, Marysia Gołębiowska, siostra z Kędzierzyna, mówiła, jak ja lubię ten fragment o tych suchych kościach. Dlaczego taki fragment?
Modliłem się pewnego dnia o nasz zbór i pytałem Boga, co zrobić, żeby no, ten kościół stał się bardziej żywy, bardziej oddany Bogu, poświęcony Bogu. I ten fragment bardzo mocno do mnie przemówił. Tam Bóg nakazał prorokowi Ezechielowi prorokować, czyli przemawiać w jego imieniu do suchych kości, aby one ożyły. I często widzimy ludzi niewierzących, tak jak żyjących, ale martwych wewnętrznie, duchowo. Więc to też jest pewien obraz, żeby Kościół przemawiał do ludzi, mówił im Ewangelię, czyli dobrą nowinę, bo dzięki temu ludzie staną się żywi, tak? Prawdziwie żywi, żyjący dla Boga, narodzeni na nowo, mówiąc językiem biblijnym. I chciałbym, żeby mój Kościół był właśnie Kościołem, który przemawia na różne sposoby, tak? Nie tylko głosząc Ewangelię, ale też w sposób praktyczny, wykonując pewne praktyczne rzeczy, wskazując na Boga i dzięki temu no, dając życie, prawdziwe życie wieczne ludziom.
I wiesz co, ja dostałem taką kserokopię tej kartki, odwracam na drugą stronę i troszeczkę jestem przerażony, dlaczego inne zbory tego nie biorą na kopiarkę. Tu jest główne cele i dążenia Kościoła, więc te cele i dążenia masz wypisane, uczniostwo, wspólnota, służba, uświęcenie, ewangelizacja. Myśmy to kiedyś już wszystko omawiali, ale wiesz to, co najbardziej mnie uderzyło, że członek twojego zboru sam sobie zrobił taki harmonogram modlitw. W poniedziałki za rodzinę i dzieci, we wtorek za pastora i grupę liderską, w środę członkowie grupy wzrostu, czwartek modlitwy strategiczne, piątek zbór i lokalna społeczność, sobota ojkos, no i w niedzielę inne modlitwy.
Tak, no zachęcamy ludzi, żeby mieli stały plan modlitwy.
Bo dobry plan to jest połowa sukcesu, prawda?
Tak, dobry plan to jest połowa sukcesu. Poza tym łatwiej jest ludziom się modlić, kiedy wiedzą, o co się modlą. I tak jak przeczytałeś ten plan, tak jest. W poniedziałek na ogół modlimy się o sprawy prywatne. O siebie samych, o nasze domy,
rodzinę,
o nasze rodziny,
żonę, tak,
o potrzeby naszych domów, naszych rodzin. We wtorek modlimy się o Kościół. Tak, o pracowników kościelnych, o te wszystkie takie sprawy zborowe. W środę modlimy się o grupy wzrostu, o ludzi, którzy przychodzą, o tymi, z którymi się spotykamy. W czwartek to jest służba, misja, ewangelizacja. Pracujemy nad zborem w Głogówku, pracujemy nad różnymi innymi sytuacjami, więc o to się modlimy. I tak potem te wszystkie dni tak lecą właśnie. Jest to taka duża pomoc dla nas w modlitwie. Uczy nas systematyczności, wytrwałości, cierpliwości. No i to sprawia, że no, często nasze modlitwy nie są suche, bo nie wiemy, o co się modlić. My wiemy, o co się modlimy i o co zabiegamy, dlatego obserwujemy też, jak Bóg działa i odpowiada na modlitwy.
No cóż, ja mogę tylko powiedzieć tak, żeby badać wszystko, co istnieje, a kopiować to, co dobre.
Tak też Biblia nas zachęca. Wszystko badajcie, doświadczajcie, a tego, co dobre, się trzymajcie.
Mam nadzieję, że słuchacze temat zainteresował i że samodzielnie będą mogli tworzyć takie modlitwy strategiczne i takie właśnie harmonogramy modlitw dla siebie, dla swoich zborów. Bardzo dziękuję, Mariusz, za to, że zechciałeś nam o tym opowiedzieć.
Dziękuję bardzo.